Polityczny ring młodych.
Dzień dobry, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Trzech młodych polityków, Studio Radia Kraków, Jakub Zbruk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pokolenie 2020-50, Polska 2050, Szymona Hołowni, Adrian Piechota.
Dzień dobry.
Nowa generacja, Platforma Obywatelska i Michał Mrugała.
Dzień dobry wszystkim Państwu.
Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Panowie, powiedziałem Wam, że niespodzianka, czyli temat, którego nie wybraliście, to zadam takie pytanie. Czy spółki Skarbu Państwa i samorządy powinny finansować sport zawodowy? Nawiązuję oczywiście do żenującego wygłupu chłopców, których opłacamy, chłoptasi, których opłacamy i zblamowali nas na oczach całego świata, bo inaczej nazwać tego nie mogę. Michał Mrugała.
Znaczy, odnosząc się do sytuacji meczu Polski z Mołdawią, tak, mogą się wydarzyć takie sytuacje, gdzie jednak uda nam się przygrać. Czy sport profesjonalny powinien być dofinansowany? Tak, gdyż jest to promocja po pierwsze naszego kraju, a po drugie promocja sportu. Jest mi niezmiernie przykro, że z zespołem takim, jakim jest Republika Mołdawii, zdarzyło nam się przegrać 3-2. Jednak oglądając ten mecz, mam takie wrażenie, iż trener testował swoistą, bardziej kompleksową taktykę na meczu bez większej odpowiedzialności, która nie była wcześniej testowana, no i jak widać nie odniosła skutków. Może swoiście miało to jakiś pozytywny aspekt w znaczeniu przygotowania się pod ważniejsze rozgrywki.
Jakub Zbruk?
No cóż, by powiedzieć, no wyszliśmy, pojechaliśmy, wyszliśmy i przegraliśmy. No chyba więcej nic nie można dodać. A jeśli chodzi o wspieranie sportu, myślę, że to jest jak najbardziej okej, bo jakby nie patrzeć, sportowcy za granicą, już nie chodzi już tylko o piłkę nożną, ale też o inne sporty, że są jakby no, twarzą naszego narodu.
I został nam Adrian Piechota.
Blamasz to był naprawdę straszny, ale jak to się mówi, dumni po sukcesie, wierni po porażce. Aktualnie porażka była taka, że za nami w grupie tylko Wyspy Owcze, no ale cóż, idziemy dalej. Dobrze nie jest, no ale trzeba przejść zaparte, iść i próbować. Co do finansowania przez spółki Skarbu Państwa i samorządy, myślę, że jak najbardziej tak. No przede wszystkim wiadomo, że trzeba szukać sponsorów, którzy będą zainteresowani finansowaniem, czy to ligi, czy poszczególnych klubów, ale finansowanie z budżetu samorządowych i spółek Skarbu Państwa wydaje mi się, zwłaszcza w aspekcie kreowania marki narodowej i promocji zdrowego trybu życia, jak najbardziej okej.
To jeszcze dopytam Was o te samorządy, panowie. Bo akurat w Krakowie tak się szczęśliwie składa, że i Hutnik Kraków, i Krakowia, i Wisła są utrzymywane z pieniędzy prywatnych właścicieli. To tak sobie na szybko policzyłem. W Ekstraklasie 12 klubów to jest samorząd, w pierwszej lidze 11, w drugiej lidze też 12. 65% klubów od między pierwszą a drugą ligą jest utrzymywane przez samorządy. Mówimy tu o takich miastach jak Kielce, Gliwice, Puławy. Zastanawiam się, czy samorządy powinny dotować kopaczy, kiedy na przykład przedszkolanki mało zarabiają. Pytanie otwarte. Adrian Piechota.
Znaczy, generalnie kwestie finansowania edukacji w tym momencie woła pomstę do
edukacji,
nieba.
Nie mówię edukacji, to jest porównanie. Ogólnie.
Okej, odnoszę się w takim razie do tego aspektu, do tej części porównania, ale w porządku. Przejdźmy do tematu sportu. Myślę, że jak najbardziej powinny finansować, ale w sposób zrównoważony. Na zasadzie nie priorytetu, tylko celu dalszego, który można finansować w momencie, jeżeli inne cele, te bardziej niezbędne, te bardziej prymarne, są odpowiednio finansowane.
Jakub Zbruk?
Myślę, że jeśli stać gminę, miasto na utrzymywanie klubu i jest to jakby promocja wtedy miasta, to wtedy ma to rację bytu, ale najpierw to trzeba wszystkie polityki społeczne zapewnić i pieniądze na inne rzeczy.
Michał Mrugała?
Znaczy, należy przede wszystkim na to spojrzeć wielowątkowo. Dotowanie klubu to nie jest tylko i wyłącznie dotowanie jego sukcesu w konkretnej lidze, ale również dotowanie turystyki, która wiąże się z rozrywkami tego klubu. Również jest to dotowanie wizerunku miasta, czy samej w sobie kultury wysiłku fizycznego i kultury sportu, która powinna być ważna zarówno jeżeli mówimy o politykę centralną rządu, jak i o politykę samorządową. Więc tak, generalnie uważam, że samorząd powinien zajmować się między innymi dotowaniem klubów sportowych.
Wyjątkowa zgodność. Nie wiem, czy mnie to cieszy, jak sobie myślę o tych naszych kochanych kopaczach. Otwarcie Igrzysk Europejskich w Krakowie nastąpiło wczoraj. To są trzecie Igrzyska Europejskie. Widowisko na stadionie miejskim. Jednym bardziej się podobało, drugim mniej. Ja nie oglądałem, więc się nie wypowiadam. Michał Mrugała.
Mi się osobiście bardzo podobało, zwłaszcza jeżeli patrzymy na nie pod względem zamysłu artystycznego. Nie będę już tutaj się odnosił sensu stricto do celowości tych rozgrywek, tak naprawdę. Z tego względu, że to już było wielokrotnie poruszane na antenie, zresztą również z moim udziałem, chyba z 2 albo 3 razy. Odniosę się jednak już do samego przebiegu wydarzenia i bardzo tutaj urzekło mnie to, iż na samym początku, po pierwsze w stosunku do licznych gości zagranicznych, bo samemu będąc na widowni miałem obok siebie gości z Włoch, co byłem w stanie bez problemu zdiagnozować po języku. Na samym początku była całkiem ładnie, oczywiście uproszczenie, ukazana historia Polski, chociażby poprzez to nałożenie diademu cesarskiego na głowę Bolesława Chrobrego i ukazanie historii Polski, która jednak w tej Europie jest stosunkowo mało znana, a szkoda. A po drugie, następnie prezentowaliśmy kulturę polską, ale nie kulturę polską odnosząc się już do czasów historycznych, jak poprzednio, a kulturę polską pod względem najbardziej popularnych i stosunkowo wartościowych w obecnych czasach artystów, takich jak na przykład Roxana Węgiel czy pan Cugowski. Także same igrzyska wywarły na mnie bardzo pozytywny wpływ. Jedyne, co było swoistym rozczarowaniem, to jest podejście niektórych ludzi, którzy nie potrafią podnieść się ponad podziałami, jeżeli chodzi o dobro wizerunku naszego kraju i będą swoje partykularne cele, nawet w tak ważnym ze względu wizerunku międzynarodowego wydarzeniu, uskuteczniać, jak na przykład podczas przemówień niektórych oficjeli, chociażby pana prezydenta Andrzeja Dudy czy pana Jacka Majchrowskiego, no pewne jednostki na trybunach wyrażały się w sposób skandaliczny, co szkodzi wizerunkowi Polski. I tak, jak wcześniej udało nam się w ramach naszego dyskursu politycznego w Polsce przy okazji wojny w Ukrainie podnieść ponad podziały w celu budowy większego celu, takim jakim była obrona Ukrainy i budowa wizerunku Polski, tak bardzo mnie smuci, iż nie byliśmy w stanie tego osiągnąć w obecnym momencie i apeluję w tym momencie z anteny, wykorzystując to, prosiłbym, jeśli jest taka możliwość, unieśmy się ponad te podziały i w takich sytuacjach grajmy do wspólnej bramki, tak odnosząc się do poprzedniego wątku mołdawskiego.
Jakub Zbruk.
Zacznijmy od tego, że jako sam event przebiegł dosyć ciekawie, program nawet był całkiem niezły, jeśli chodzi o część artystyczną i tak właśnie odniosę się do tego, że była to właśnie historia Polski i tak dalej. Powiedział to mój przedmówca. Co przekoło moją uwagę, to to, że ludzie pokazali, że mają dość. W momencie, gdy przemawiał pan Jacek Sasin, to było dosyć wymowne. Mowny głos z publiki, który no, tutaj chyba w Krakowie cieszy się zbytnią popularnością i to ludzie pokazali. A jeżeli chodzi o takie imprezy, to myślę, że no, nie powinno być takich buków, ale zrobili to, zrobili ludzie jak uważali.
Adrian Piechota.
Sam zamysł artystyczny to jedno, natomiast wykonanie to drugie. I jakby tak porównać sobie to otwarcie z innymi otwarciami, które miały miejsce w Baku i w Mińsku, no to Kraków wypadł wyjątkowo słabo. Natomiast cieszy to, że ludzie pokazali, dali jasny wyraz temu, co myślą o aktualnie rządzących, zwłaszcza o panu Sasinie, dla którego swoją drogą to był fatalny dzień, bo nie dość, że go krakowianie wybuczeli, wygwizdali, to jeszcze mu szeregowy poseł Kaczyński zabrał stanowisko w Radzie Ministrów, bo wiemy, że tego samego dnia pan Sasin złożył, oczywiście z własnej woli niewątpliwie, stanowisko wicepremiera. Więc w tej kwestii wyraz sprzeciwu wobec polityki aktualnie rządzących jak najbardziej jest pewnym wyrazem tego, co społeczeństwo myśli o ekipie Prawa i Sprawiedliwości, co myśli o wydawaniu publicznych pieniędzy, prawie 2 miliardów w tym momencie, na takie wydarzenie sportowe, w momencie, kiedy w służbie zdrowia, w edukacji są potężne deficyty. No i cóż, ja uważam, że głos ludu przemówił.
Michał Mrugała.
Czy chciałem się tutaj odnieść, te skandaliczne zachowania nie odnosiły się sensu stricte do polityków Prawa i Sprawiedliwości, gdyż pewien rodzaj krzykaczy, jak można ich nazwać, zachowywał się w sposób skandaliczny zarówno do pana ministra Sasina, jak i do pana prezydenta Andrzeja Dudy, jak i do pana prezydenta miasta Krakowa Majchrowskiego, który całkowicie nie jest powiązany z Prawem i Sprawiedliwością. Więc nie odbierałbym tego w kontekście jakichś politycznych gierek opozycji, co bardziej w kontekście jeszcze bardziej skandalicznym, bowiem w kontekście rozgrywania naszych wewnętrznych problemów w sytuacji, kiedy Polska była ukazywana na arenie międzynarodowej. My w Polsce powinniśmy sobie pozwolić na dialog i ten dialog powinniśmy prowadzić. Tak jak zresztą ostatnio partia pana Szymona Hołowni wyszła z całkiem ciekawą inicjatywą dialogu w sprawie edukacji. Ale są w Polsce pewne siły, nie będę wskazywał z której strony, które tego dialogu nie chcą podnosić i będą szkodzić Polsce nawet za cenę utraty naszej pozycji, zarówno jako państwa na arenie międzynarodowej, jak i pozycji turystycznej Krakowa. Natomiast odnosząc się jeszcze do samego wątku Baku i Soczi, nie wiem, czy pan zauważył, państwa autorytarne mają taką swoistą tendencję do ukazywania pompatyczności. Widzimy to po Korei Północnej, po Federacji Rosyjskiej. Wydaje mi się, że jednak nie, Polska nie jest partią totalitarną, nie zawiera się na to i nie potrzebujemy aż takiej teatralnej pompy, jak działo się to w Rosji czy na Białorusi.
Adrian Piechota.
No to po kolei od tyłu idąc, no jeżeli chodzi o pompatyczność, to jest jedno i to oczywiście kwestie propagandy państw totalitarnych jak najbardziej tę pompatyczność wykorzystują, no ale jednak wykonanie techniczne zasługuje na jak najgłębszą krytykę. Co do tego, że wygwizdywani byli nie tylko oficjele PiS-owscy, a również prezydent Majchrowski, no cóż, no to wydarzenie jest projektem wspólnym PiS-u i Majchrowskiego, także można powiedzieć, że wrażony był sprzeciw wobec tego nieformalnego stronnictwa, które w tym momencie zabrało głos i które w tym momencie zorganizowało to wydarzenie. A co do tak bardzo negatywnej oceny, którą tutaj kolega z PiS-u dokonał głosu ludu, to przytoczę słowa już teraz nie wicepremiera Glińskiego z 2015 roku, kiedy na cmentarzu, czyli no na miejscu, które zasługuje na szczególny chyba szacunek, zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości wygwizdali panią premier Kopacz. Wtedy Gliński powiedział: zmieńcie sobie społeczeństwo, to będziecie mieli wytresowanych uczestników. Także w tym kontekście uważam, że bardzo wymowne jest to, jak w tym momencie partia Prawa i Sprawiedliwości zmienia swoje zdanie.
Czy proszę pana, chciałem tylko zwrócić uwagę na jeden aspekt, o którym wspominałem od początku, do którego pan się nie odniósł. W tym wypadku nie mówimy o naszych sporach krajowych, o prezencji zarówno naszego regionu, który bardzo wiele zarobił i zarobi w wyniku igrzysk, chociażby w przypadku wzrostu turystyki, wzrostu hotelarstwa, czy wzrostu samego zainteresowania naszym miastem pod względem sportowym, jak i pod względem naszego państwa, które było w stanie wypromować swoją historię, swoją kulturę na arenie zarówno międzynarodowej, jak i europejskiej. I czy w tym wypadku naprawdę wy jako opozycja nie moglibyście się chociaż na minimum jakiegokolwiek porządku charakterystycznego dla normalnego człowieka wznieść i razem, tak jak byliśmy w stanie to zrobić w sytuacji, kiedy wybucha wojna na Ukrainie, budować jednak naszą pozycję międzynarodową?
Wojna na Ukrainie to jedno i to jest sytuacja o znaczeniu strategicznym, o zagrożenie strategiczne również dla Polski, dla NATO, dla Unii Europejskiej, więc nie porównywałbym tego z jakimś wydarzeniem sportowym, no zresztą o nie najwyższej randze, bo o ile polscy sportowcy faktycznie występujący na tym wydarzeniu to jest ekstra klasa, można powiedzieć, tak na przykład z innych krajów, podam przykład, który aktualnie sprawdziłem, skoczkowie narciarscy to są skoczkowie tak naprawdę z trzeciego rzędu, w związku z czym no, nie przesadzałbym z tym, że to wydarzenie jakkolwiek szczególnie się odbije poza granicami naszego kraju w jakiś bardzo głośny sposób. No a jeżeli już mówimy o budowie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, no to może wypadałoby zacząć od poprawy stosunków z Brukselą, z Unią Europejską, naszym największym aktualnie sojusznikiem.
Polska, największym sojusznikiem Polski w względzie militarnym są Stany Zjednoczone, które posiadają swoją armię.
Nie powiedziałem o względzie militarnym, w względzie ekonomicznym, gospodarczym.
Dobrze, panowie powalczy teraz. Jakub Zbruk niech się odniesie. Spróbuję odnieść do tego, co panowie powiedzieli, zanim pójdziemy dalej.
To odnosząc się do tego, co panowie powiedzieli, nie porównywałbym sytuacji, która jest za naszą wschodnią granicą na Ukrainie i to, że jako polskie społeczeństwo zadziałały jako wielka organizacja pozarządowa i daliśmy radę jako naród się zjednoczyć wobec wspólnego wroga, do tego, że była transmisja telewizyjna eventu, na którym było kilku oficjeli, którzy zostali wygwizdani dlatego, że my jako opozycja niby rujnujemy pozycję na arenie międzynarodowej. Jeżeli chodzi o rujnowanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, to chyba największym jakby pierwszą partią, jaka powinna być w tym wszystkim, jest Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ przez 8 lat zrujnowaliście pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
Michał Brugała.
Czy mógłbym tutaj odnieść całkowicie historycznie wątku, mówić o aferze Oleksego, o czasach SLD, o czasach Platformy Obywatelskiej, o całkowicie szkodliwych dla Polski kontraktach za import surowców strategicznych? I tak nie zrobię tego. A do pańskich słów ciężko mi się odnieść z jednego prostego powodu. Nie można porównać polityki Prawa i Sprawiedliwości, która jest polityką dążącą do suwerenności, polityki międzynarodowej, do polityki pana Szymona Hołowni, z jednego prostego względu, ponieważ partia Szymona Hołowni na szczęście nigdy nie miała aż tak wysokich kompetencji w rządzeniu naszym państwem i miejmy nadzieję, a wszystko się na to składa, że nigdy ich nie będzie mieć.
Adrian Piechota się zgłasza, potem Jakub Zbruk.
Nie powiedziałbym, że polityka Prawa i Sprawiedliwości to jest polityka suwerenności, to raczej polityka machania szabelką i tupania nóżką.
To teraz Jakub Zbruk.
I jeśli chodzi o to, to myślę, porównywać każdy może i każdy powinien sobie, każdy powinien mieć swoje zdanie, mamy wolność słowa w tym kraju, to raz, a drugi raz to nie uważam, że rządy Prawa i Sprawiedliwości jakoś wybitnie zapiszą się na historii naszego kraju.
To się okaże z historii, żebyśmy mieli panowie jasność. Jedność narodową w czasie tej imprezy obserwuje się w 50 krajach, bo tam idą transmisje. Jaki będzie przekaz? Oczywiście nie mam pojęcia. Myślę, że te gwizdy średnio nam się przysłużyły. Inna sprawa, że niekoniecznie może politycy poza prezydentem na takich imprezach bywać powinni. Skoro o politykach, to zmiany w rządzie. Jarosław Kaczyński wicepremierem, pozostali wicepremierzy, o czym między innymi przed chwilą mówił Adrian Piechota, przestali pełnić swoją funkcję. Jakub Zbruk zaczyna.
To jakby to powiedzieć, Słońce Narodu Polskiego wzięło stery w swoje ręce, czyli Jarosław Kaczyński.
Ja się wystraszyłem, że Donald Tusk był Słońce Peru. Ach,
nie, chodzi o Jarosława Kaczyńskiego. Wziął sprawy w swoje ręce i jakby pozamiatał w rządzie po to, żeby kontrolować wszystkie rzeczy, żeby powstrzymywać kłótnie, powstrzymywać afery, trzymać w kontroli Ziobrę i chce wygrać na jesieni, więc wszedł do rządu.
Dobrze. Adrian Piechota, Platforma Obywatelska.
No, jest podwójny powód do uciechy z tego, że naczelnik Kaczyński wszedł do rządu. Po pierwsze,
już nie szeregowy poseł przed chwilą, jak mówiłeś, tylko już naczelnik. Szybka ta gradacja. Boję się, że pod koniec audycji to już nie wiem,
nie,
jak to
przymiotników. Nie, to Słońce Narodu Polskiego.
No teraz już naczelnik, skoro innych wicepremierów, można powiedzieć, wystrychnął na Dudka, no to już w tym momencie naczelnik. Wcześniej szeregowy poseł, który podejmował decyzję. Wracając, podwójny powód do uciechy, bo po pierwsze widać, że PiS-owi pali się pod nogami. Ich kampania aktualna, przedwyborcza, idzie fatalnie, co zresztą pokazywało, co zresztą widać również przez zmianę osoby za nią odpowiedzialną. Ale słupki w sondażach spadają, niezadowolenie obywatelskie jest coraz większe, co także było widać przy okazji otwarcia igrzysk, o czym przed chwilą mówiliśmy. Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód natomiast jest taki, że jako osoba funkcyjna w rządzie, odpowiedzialna, wykonująca pewne konkretne obowiązki, łatwiej będzie pana premiera, wicepremiera Kaczyńskiego pociągnąć do odpowiedzialności po zmianie władzy, na co bardzo serdecznie liczę.
No to się przeliczysz, bo nikt nigdy, nawet gdyby Platforma wygrała wybory, nikogo nie pociągnie, bo nikt w naszym kraju nigdy
nie pociągnął. A tego pan redaktor wiedzieć nie może, na całe szczęście.
A jak Platforma Obywatelska rządziła 8 lat, to kogo pociągnęła do odpowiedzialności?
Ale to, że coś się nie wydarzyło wcześniej, to nie znaczy, że się nie wydarzy teraz. To jest bardzo prosty mechanizm.
Ja w to nie wierzę. Przez 30 lat...
Ma pan prawo do niewiary.
Przez 30 lat nikt nie odpowiedział za nic. Michał Mrugała.
Odnosząc się do słów moich przedmówców, zarówno z partii Szymona Hołowni, jak i z Platformy Obywatelskiej, to padło tutaj tylko jedno prawdziwe zdanie. Było to zdanie wypowiedziane przez pana od Szymona Hołowni, który powiedział, że prezes Kaczyński dąży do wygrania wyborów. Tak, jest to prawda. Skąd takie zmiany w rządzie? Mają one swoją dwojaką przyczynę. Z jednej strony wcześniej już pan prezes Kaczyński był wicepremierem i zrezygnował z tej funkcji w celu przygotowania kampanii. Obecnie kampania wraz ze sztabem została przygotowana, więc w sytuacji, jaka nastąpiła, możemy sobie pozwolić na to, by z powrotem mógł on wejść do rządu i kierować bieżącą polityką. Gdyż nie potrzeba aż takiej ilości czasu na politykę sensu stricto partyjną. Natomiast przechodząc do drugiego elementu, przez swoje działanie tak naprawdę pan prezes Kaczyński będzie mógł dążyć do swoistej akumulacji działań najważniejszych ministerstw pod względem strategicznym. Gdyż zobaczmy, jacy poprzedni wicepremierzy zostali odwołani. Był to wicepremier obrony narodowej, kultury, czyli dwóch narzędzi, w których najsilniej oddziałuje na nas rosyjska propaganda. I w tym wypadku będziemy mogli, dzięki koordynacji działań tych najważniejszych pionów, doprowadzić do jeszcze większego umocnienia wspólnej polityki w celu zwalczania rosyjskiej dezinformacji i obrony państwa polskiego.
Zgłasza się Adrian Piechota.
No, premier Kaczyński na pewno kumuluje, ale niekoniecznie działalność ministerstw, a po prostu władzę w swoim ręku jednym. Zresztą dlaczego innego, z jakiego innego powodu odwoływałby aż czterech innych wicepremierów? To po pierwsze. Natomiast po drugie, troszkę się kłóci to, co mówi pan z PiS-u ze słowami rzecznika rządu, który stwierdził, wprost powiedział, w zasadzie nie ukrywając już centralistycznych aspiracji pana Kaczyńskiego, że wchodzi on do rządu po to, żeby nadzorować pracę całego rządu. No wiadomo, jako wicepremier, nie premier, no bo przecież premier jest tylko jego kukiełką.
Czy ja nie widzę żadnej sprzeczności. Głównym celem jest nadzorowanie pracy całego rządu w celu kumulacji działań dla jak największej ich komplementarności, którą jesteśmy tylko w stanie osiągnąć dzięki takiemu działaniu, gdyż sam sobie pan premier ma już za duży natłok obowiązków, by móc to zrobić jednoosobowo.
Jakub Zbruk się zgłasza.
Nie wiem, czy państwo zwrócili na to uwagę podczas słuchania tej transmisji, ale pan z młodzieżówki PiS-u powiedział, że Jarosław Kaczyński wszedł do rządu, by nim kierować. Proszę sobie wyciągnąć z tego wnioski samemu.
Kierować jego pracami, proszę pana.
Ja wiem, co słyszałem.
No to dobrze.
Dobra, jeden pan wie, co powiedział, drugi wie, co słyszał. Tak to czasem w życiu bywa. Ostatni temat. Wkraczamy na wody międzynarodowe. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, czyli USA, Antony Blinken, spotkał się w Pekinie z przywódcą Chin. Tematów było wiele, między innymi wojna na Ukrainie. Nie przeszkodziło to Joe Bidenowi powiedzieć, że oczywiście mamy do czynienia z państwem totalitarnym. Mówimy o Chinach. Jakub Zbruk.
Myślę, że to jest swoista deeskalacja jakby stosunków między tymi państwami, ponieważ przez ostatni rok obydwa te państwa miały jakby bardzo na pięku, jeśli chodzi o Tajwan i tak dalej. Blinken powiedział, że uznają jedność Chin i nie uznają niepodległości Tajwanu i jednocześnie wyraził się niepochlebnie o łamaniu praw człowieka, szczególnie w rejonie Xinjiangu, łamaniu praw Ujgurów i innych muzułmańskich obywateli Chin. I myślę, że spotkanie to było potrzebne, i żeby przypomnieć Chinom, że nie mogą wspierać Rosji.
Adrian Piechota.
To, że Chiny to potęga światowa, nie ulega żadnej wątpliwości, więc liczyć się z nimi siłą rzeczy trzeba. Czy na płaszczyźnie militarnej, no w naszym przypadku to zagrożenie jest trochę mniejsze, czy na płaszczyźnie gospodarczej i cyfrowej, a może a zwłaszcza cyfrowej, no tutaj to zagrożenie ze strony Chin jest trochę większe, w związku z czym deeskalacja potencjalnego konfliktu i napięć na linii Waszyngton-Pekin była na pewno potrzebna. Tak jak wcześniej tutaj wspomniał kolega z Polski 2050, zgubiłem myśl, jak wcześniej wspomniał kolega z Polski 2050.
Może chwila przerwy.
Przepraszam, bo się... Okej.
No. Dobra, to Michał Brukała.
Czy w obecnych relacjach między Chińską Republiką Ludową a Stanami Zjednoczonymi można zauważyć pewien swoisty dziwaczny mechanizm? Mianowicie, najpierw wybucha jakaś afera, potem jest pogorszenie tych relacji, potem są rozmowy o dążeniu do ich polepszenia, no i potem znowu wybucha jakaś afera. Tak jak mieliśmy wcześniej. Nałożenie sankcji, potem rozmowy o obniżeniu sankcji, potem wynikają bazy nasuchowe na Kubie, no i znowu próba odwołania wizyty amerykańskich oficjeli w Chinach. Także w mojej ocenie możemy w pełni stwierdzić, iż mamy do czynienia ze swoistą nową zimną wojną XXI wieku. I tak naprawdę jako Rzeczpospolita Polska musimy jawno stanąć po której stronie. czy będziemy, tak jak wcześniej, tak jak gwarantowało to Prawo i Sprawiedliwość przez całe swoje rządy, stać po stronie Sojuszu Północnoatlantyckiego i twardo bronić interesów swoich oraz naszych przyjaciół z Stanów Zjednoczonych, czy będziemy w kierunku takim jak stara Europa, jak Niemcy Scholza, jak Francja Macrona, lawirować między Chinami, lawirować między Stanami Zjednoczonymi, nie obejmować konkretnego stanowiska i tak naprawdę na koniec zostaniemy z niczym.
I wracamy do Adriana Piechoty.
Tak, już wracam, szanowni państwo, przepraszam za chwilową niedyspozycję, tam wynikało z chwilowego gorszego samopoczucia. Jeżeli chodzi o sytuację, o spotkanie Blinkena z Xi Jinpingiem, no oba państwa, zauważmy, oceniły je pozytywnie, jako budujące czy rokujące dobrze na przyszłość w jakiejś tam odbudowie wzajemnych relacji czy deeskalacji napięć. Natomiast to, co zrobił Joe Biden, troszkę temu przeczy, nazywając na spotkaniu z darczyńcami Xi Jinpinga dyktatorem. Także
pozostaje... Czy powiedział prawdę?
No, powiedział prawdę, oczywiście, że powiedział prawdę, to z tym się absolutnie nikt nie kłóci. Natomiast no, chyba nie taki do końca jest język dyplomacji, przynajmniej nie tak to wygląda, nie powinno wyglądać. Tym niemniej cieszy, że ten konflikt potencjalny trochę deeskaluje. Zobaczymy jeszcze, jaka będzie odpowiedź władz chińskich, no, które w tym momencie uznały już wypowiedź Joe Bidena za skandaliczną czy bulwersującą, jakoś tak to określili. Natomiast niewątpliwie, zwłaszcza w kontekście potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji, deeskalacja konfliktu na linii Waszyngton-Pekin jest potrzebna, zwłaszcza nam jako NATO.
Michał Brogawa?
Znaczy, tu się chciałem jeszcze odnieść do jednego wątku, bo tak z wypowiedzi kolegi wybrzmiało, jakby Stany Zjednoczone dążyły do eskalacji, a Chiny nie. Z drugiej strony też podczas wizyty chociażby premiera Chin w Niemiec były takie swoiste, no, nieczyste zagrania w stosunku do Stanów Zjednoczonych, jak na przykład stwierdzenie, że posiadamy obecnie najgorsze relacje od 1971 roku, czy nawet podczas samej wizyty w Chińskiej Republice Ludowej, kiedy, no dobrze, został amerykański sekretarz przyjęty przez dyktatora Xi Jinpinga, ale jednak z pominięciem całości tak naprawdę protokołu dyplomatycznego został przyjęty na takich samych zasadach, jakbyśmy przyjęli posła Rzeczypospolitej czy kongresmena.
To jeszcze Adrian Piechota.
W zasadzie myślę, że tutaj nikt Chin nie gloryfikuje i nie mówi, że one grają czysto. O, to jest państwo, które wyjątkowo specjalizuje się w nieładnych zagrywkach. Także wcale mnie nie dziwi to, o czym kolega z PiS-u mówi, że te złośliwości są wzajemne.
Jakub Zbruk coś doda, czy kończymy?
Myślę, że kończymy.
Jakub Zbruk, bardzo dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Pokolenie 2050, Polska 2050, Szymona Hołowni, Adrian Piechota.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Nowa Generacja, Platforma Obywatelska i Michał Brugała.
Dziękuję wszystkim słuchaczom, życzę miłego popołudnia.
Ja jeszcze nie życzę, bo za chwilę runda druga. Michał Brugała, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. W rundzie drugiej będą Jędrzej Dziadoś, czyli Konfederacja, i Maciej Kamiński, czyli Lewica. Ale to za chwilę. Wojciech Wasiak wybrał...
Polityczny ring młodych.
Druga runda tego politycznego ringu młodych. Są zapowiedziani przed przerwą Jędrzej Dziadosz.
Witam państwa.
Młodzi dla Wolności, Nowa Nadzieja, Konfederacja i Maciej Kamiński.
Dobry wieczór, witam państwa.
Federacja Młodych Socjaldemokratów, Lewica. Panowie, zaskoczę was nieco, tak jak w rundzie pierwszej kolegów zaskoczyłem. Pytanie jest bardzo proste. Czy spółki Skarbu Państwa i samorządy powinny sponsorować sport zawodowy? Nawiązuje oczywiście do nie lada występu polskich chłoptasiów, kopaczy zwanych piłkarzami. Jędrzej Dziadosz.
Jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, to oczywiście nie. Jeżeli chodzi o samorządy, to jest to kwestia na jakim poziomie. Jeżeli wyborcy zdecydują, że ich w podatkach mają iść na jakiś stadion, to jakby nie jest moją decyzją podważanie ich po prostu wyboru. Jeżeli oni chcą jakiś stadion finansować, tylko znów musi być to jasne, klarowne i to musi być na dość bardzo niskim poziomie. Czyli ja bym bardzo chciał, to tak jak my zaznaczamy właśnie w naszych programach samorządowych, już od bardzo wielu lat zaznaczyliśmy, że ta autonomia powinna być czy to na poziomie gmin, czy jeżeli w dużych miastach, na poziomie dzielnic, żeby te osoby, które płacą, wtedy odczuwały to, żeby to było widać. Jeżeli by nie będą mogły głosami tego zmienić, to żeby mogły po prostu nogami, przechodząc z dzielnicy na dzielnicę albo z gminy na gminę, jeżeli na przykład zobaczą, że na przykład zbyt duże środki są przeznaczone na pewnego rodzaju klub na przykład.
Maciej Kamiński.
To ja może zacznę inaczej, co do spółek Skarbu Państwa mieszane zdanie, ponieważ z jednej strony są to zwykłe spółki, które operują, więc to jest jednak aktywność i promocja tych spółek. Natomiast co do stadionów i do ogólnego finansowania sportów przez gminy, dla mnie zawsze chyba największą aberracją było to, że mamy w Krakowie dwa stadiony podobnej wielkości, oddalone...
Niedługo będzie trzeci.
Może i nawet czwarty, o 300 metrów, gdzie jednak nie będziemy ukrywali poziom piłki krakowskiej. No światowy nie jest. Gdzie sam Mediolan, który ma przecież dwa wspaniałe kluby, Inter i AC, ma tylko jeden miejski stadion. I zawsze mnie to fascynowało, dlaczego u nas każdy musi mieć swoje, na to wszystko idą pieniądze. Te stadiony rzadko kiedy są w pełni zapełnione. Nie ma najmniejszego argumentu logicznego za tym, żeby były dwa. W Polsce po prostu w samorządach marnuje się gigantyczne tony pieniędzy i pora wreszcie z tym skończyć.
Finansować kluby przez samorządy, spółki Skarbu Państwa?
Kluby zdecydowanie nie. Tego symbolem jest chociażby Śląsk Wrocław, który miasto Wrocław pompuje w niego pieniądze i widać, że efektów nie ma, a nawet jest pogorszenie.
Podobnie pewnie w Gdańsku.
Korona Kielce też Gdańsk inny dobry
gorzej.
Przykład.
Ale zdaje się, że pani prezydent Drukiewicz wycofała się z finansowania Kopaczy Lechi Gdańsk. I co do stadionów też się zgadzam. Ciekawa koncepcja Jędrzeja Dziadosza.
Ja chcę tylko zauważyć jedną rzecz odnośnie tutaj tego stadionu Krakowi i Wisły, a mianowicie zauważmy, że tutaj to, że są dwa stadiony...
Znaczy nie ma stadionu Wisły, jest stadion miejski.
Stadion miejski,
oba chyba są miejskie.
Ale Krakowia jest operatorem, a Wisła nie jest.
Chodziło mi tylko wyłącznie o to, że ten rozdział nie wynika z tego, że tutaj miasto sobie zadecydowało, że mają być dwa stadiony. Miasto być może byłoby w stanie się zgodzić na to, żeby był jeden stadion. Wynika to z dużej niechęci dwóch grup kibicowskich. I tutaj właśnie zauważmy, że to jest kolejny problem, gdzie tworzy się tu sztuczny spór, bo powiedzmy, że sport nie powinien tworzyć tak dużych emocji. Tworzy się sztuczny spór po to, żeby po co? No po to, żeby zyskiwać na tym finansowo. Bo się sprzedaje te szaliki, te miejsca na stadionach i tak dalej, a koszt jest ponosił obywatele utrzymując dwa stadiony. Właśnie więc tutaj się powinno, nad tym powinniśmy się zmartwić, że tak jak się dzieje ten spór na popis na przykład, który powoduje, że nie rozmawiamy merytorycznie, tak samo stworzy się spór na przykład Krakowia-Wisła, który jest emocjonalnie sztuczny. Po prostu, bo powinien po prostu sport powinien łączyć, a nie dzielić.
To jeszcze Maciej Kamiński?
Chyba ważne jest też do dodania, że u nas w Krakowie, czego najlepszym przykładem jest sytuacja z Wisłą, niestety sport jest też skorumpowany przez mafię. Przecież wszyscy znamy historię Miśka, Magdaleny bodaj Z czy B. To nie były nieznane historie i to też jest kolejny powód.
Krakowia też ma swojego
problemem.
Jakuba T.
Ile był? Człowiek? Tomasz Cze...
Znaczy to było morderstwo.
Ale był gangusem wcześniej.
Możliwe, że był. Ja mówię o Jakubie T., byłym wiceprezesie, który ma zarzuty korupcyjne, to jeżeli chodzi o Krakowie, tyle, że to były zarzuty korupcyjne za Polski Związek Piłki Nożnej. Dobrze, to jeszcze ten wątek sportowy. Wczoraj otwarto Igrzyska Europejskie, trzecie Igrzyska Europejskie w Krakowie. Nie będę was pytał, panowie, czy dobrze, że się odbywają, bo już się odbywają, więc nie ma się co zastanawiać. Widzieliście to otwarcie, nie widzieliście się, podobało się, nie podobało się. Czujecie, że są te Igrzyska w Krakowie? Jędrzej Dziadosz.
No, ja chcę na początek zauważyć, że no, ja nie, co prawda nie obserwowałem, ale dowiedzieliśmy się z informacji miejskiego transportu, że nie oczekują zwiększonej ilości jakby pasażerów, co najlepszym jest dowodem na to, że trudno jest odczuć jakby Igrzyska, jeżeli nawet widzowie, jakby ci docelowi, którzy mieliby to oglądać, nie są tym zainteresowani. Nie ma ich, nie widzimy ich na ulicach, nie widzimy ich komunikacji, więc najprawdopodobniej po prostu ich nie ma. Jest to całkowicie sztuczny twór, całkowicie jakby abstrahujący od po prostu możliwych widzów, więc ciężko, żeby odczuwać te jakieś różnego rodzaju zmagania sportowe, tym bardziej, że poziom właśnie tego jest bardzo, bardzo niski. Tam często różnego rodzaju reprezentacje dają swoich jakieś zastępcze drużyny właśnie po to, tylko żeby się pojawić, a tych głównych jakby swoich sportowców na normalne zawody jakby oni w tym czasie oczekują.
Maciej Kamiński.
Ja obejrzałem wczoraj 30 minut meczu koszykówki damskiej 3x3. Na stadionie naliczyłem łącznie 25 osób. Na stadionie, bo to była TS Wisła. To nie jest...
Nie, to jest akurat
nie na stadionie, na stadionie miejskim Wisły. To proszę państwa, to nie jest dużo. To na taki wielki stadion 20 kilka osób, to jest po prostu
to
nic.
To akurat jestem zaskoczony, Maćku, że ci wchodzę słowo, bo podobno sprzedano wszystkie bilety na koszykówkę 3x3. Może godzina była jakaś.
No nie wiem, może ja tak. Nie. Ale faktem jest, że nie widać w ogóle tego sportu w Krakowie. Dla mnie to jest zwykły, normalny dzień w Krakowie. Gdzieś tam może jest tutaj czy tutaj...
Korki trochę większe.
Jakiś napis, ale no nie ma zwiększonego. Nie ma ton fanów. Widać, że bary nie są pełne. Nic nie jest pełne.
Może za gorąco, żeby bary były pełne. Zmiany w rządzie to temat, który też chcieliście omówić. Jarosław Kaczyński, wicepremierem, trzech premierów oddało swoje bycie wicepremierem, ale teki ministerialne zachowali. Jędrzej Dziadosz.
No, trzeba zauważyć, że jakby ten spór na linii premier Morawiecki i minister Ziobro jest już tak bardzo zaoglony, że musiał znowu wejść Jarosław Kaczyński do rządu, żeby po prostu nad tym wszystkim panować. Trzeba zauważyć, że tu już się zaczęły bardzo duże konflikty, jakby przedstawiciele suwerennej w Polsce już nie tylko kalkularowo, ale wprost jakby krytykują tutaj politykę rządu. Mówią nawet bardzo mocnymi słowami, już brakuje tylko, żeby określili, że polityka premiera Morawieckiego to zdrada. Więc wygląda na to, że musiał jakby tutaj zareagować, zważywszy na to, że notowania PiS-u nie są w najlepszej sytuacji po różnego rodzaju ofensywach. Czy to ta kwestia 800+, czy kwestia tego komisji śledczej do spraw zbadania wpływów rosyjskich. To nie wpływało w ogóle na wynik jakby PiS-u, a prawdopodobnie zaczną one po prostu spadać. Tym bardziej, że nawet z systemu Donta, jeżeli wzmacnia się główny konkurent, tu mówię tutaj o Platformie Obywatelskiej, to po prostu PiS-owi musi automatycznie spadać z po prostu Donta. W tym momencie jeszcze zyskuje po prostu jeszcze te dwa pozostałe kluby, czy tutaj mówię o Lewicy i o Szumie Hołowni, jeszcze utrzymują się na tym poziomie powyżej 5%, który predysponuje ich do mandatów więcej niż połowie okręgów, ale jeżeli oni spadną poniżej tych połowy okręgów, to nagle spadną do ilości takich mandatów jak my z poprzedniej kadencji, czyli tej kadencji, czyli 11, więc jakby to będzie wtedy bardzo, bardzo wspierało Platformę Obywatelską w systemie Donta i wtedy PiS musi jakoś mocno wejść tą ofensywę, chyba że to po prostu będzie oczekiwał na stratę władzy albo szykował się na koalicję z kimś, no ale tutaj PiS postarał się o to, żeby nie mieć możliwości koalicji z nikim.
Maciej Kamiński?
No ja jednak nie będę mówił, że nie jest tak, że PiS nie ma możliwości koalicyjnych. Myślę, że akurat jedyną jego możliwością koalicyjną dzisiaj jest inna prawicowa partia, którą akurat kolega reprezentuje. Przynajmniej tak też twierdzą wszyscy eksperci i tak też pokazuje, jeśli weźmiemy czystą pragmatyczną matematykę, że to jest najbardziej prawdopodobne.
Ale Lewica programowo też nie miałaby nic przeciwko temu.
Niekoniecznie, proszę pana, bo widzi pan, panie redaktorze, bo widać bardzo dobrze w chociażby kwestii mieszkalnictwa czy transportu zbiorowego, że powiedzmy transport zbiorowy, że Lewica mówi: skorzystajmy z tego, co już mamy, rozwińmy siecie PKS-ów, pozbądźmy się prywaciarzy poprzez zbudowanie dobrze opłacanych kierowców, stałej siatki połączeń oraz pewnych połączeń. Żeby nie było tak, że na przykład do Andrychowa jest jeden busik jednego pana Janusza, który jest niepewny, który kosztuje 20 kilka złotych i ma monopol, tylko żeby był dobry polski przewoźnik. A natomiast PiS mu najczęściej otwiera wielkie projekty jak CPK, które, przypomnę, pochłonęło już prawie 1 miliard złotych, a jak do tej pory nic się nie zaczęło. To jest rozwiązanie PiS-u, a rozwiązanie Lewicy jest proste i konkretne. Tak samo
to są detale, dobrze. Idziemy dalej, zmiany w rządzie.
Ja chciałem tylko odpowiedzieć, że to jest całkowicie fikcyjna jakby alternatywa. Jest jednak alternatywa, która jest prawdziwa i jesteście nią wy w Lewicy. Ja chcę zauważyć, że to wy się dogadaliście w 2007 roku z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli chodzi o kwestię TVP, dzięki czemu ludzie z Prawa i Sprawiedliwości byli w stanie zaprzyjaźnieni z Prawem i Sprawiedliwości, byli w stanie być w TVP jeszcze do roku 2010. Dopiero później Platforma Obywatelska zaczęła ludzi takich jak Zienkiewicz i tak dalej usuwać w TVP i to było właśnie dzięki wam możliwe. Ja chcę zauważyć, że dzięki wam było możliwe przegłosowanie choćby KPO, które co prawda nie umożliwiło dostania pieniędzy z KPO, ale umożliwiło Morawieckiemu wzięcie bardzo korzystnych kredytów, a dzięki temu wzięcie ich więcej, dzięki czemu ustabilizował budżet w danym roku, dzięki czemu nie odpadł się mu system po prostu finansowy, nie padł wcześniej i ten kryzys widzimy dopiero później. Zobaczyliśmy choćby, jeżeli chodzi o inflację. W końcu to nikt to inny jak właśnie wasz lider Czarzasty powywalał z partii wszystkich ludzi, którzy jednostronnie mówili, że nie ma żadnych możliwości dogadywania się z PiS-em, chcieli blokować te rozmowy, jeżeli chodzi o KPO i tak dalej, czyli nakład Millera, nakład Rozenka i tak dalej.
Leszek Miller sam złożył deklarację.
Ja chcę przypomnieć, że teraz macie właśnie problem w kwestii wyboru waszych władz. Jeden z osób, które były wtedy usunięte, wygrał w sądzie, że został usunięty niesłusznie i być może będziecie musieli mieć znów powtórzone wybory, jeżeli chodzi o przewodniczącego. Właśnie dlatego, że Czarzasty usunął wszystkich ludzi, którzy byli skrajnie przeciwko PiS-owi.
Niekoniecznie.
Więc jeżeli ktoś miał być koalicjantem, to chcę zauważyć, że to raczej wy, bo wskazuje wszystko, że wy się szykujecie na koalicjantach. Nie byliście we władzy od 2005 roku i widać, że wam tego brakuje.
Przypomnę po pierwsze, że na przykład Joanna Synyszyn, oni, te wszystkie osoby odeszły same, natomiast Andrzej Rozenek w ogóle nie złożył deklaracji do partii Nowa Lewica, więc nie mam w ogóle pojęcia, dlaczego. No, to jest dość oczywiste, że nie znalazł się w Nowej Lewicy, jeśli nie złożył do niej deklaracji. Tak samo samo Joanna Senyszyn, która została z kolei wykluczona przez swój sąd partyjny, jak sama była przewodnicząca okręgu, ją własny jej sąd, za bycie po prostu moberką oraz wiele innych rzeczy. I tak samo lewica twardo mówi nie, nie PiS-owi. Mamy najbardziej antypisowski elektorat, co wynika ze wszystkich badań. Sami tak samo postępujemy. I sami od zawsze walczyliśmy z tą prawicą, która reprezentuje PiS. Walczyliśmy o środowiska mundurowe, walczymy o środowiska nieheteronormatywne. I na tych polach, na polach światopoglądowych, na polach demokracji, ponieważ lewica nie przyłożyła nawet ręki do zniszczenia praw kobiet, jak zrobiła to Konfederacja. Nie ukrywajmy, kto podpisywał wyrok do TK. No nie my. My go protestowaliśmy. Z jakich środowisk wywodzi się Kaja Godek? No nie z naszych. Z jakich środowisk wywodzą się ludzie, którzy kontynuują szczucie na osoby nieheteronormatywne?
Znaczy, my jak nikogo nie szczujemy, prosiłbym takiego języka tutaj nie wprowadzać. My jak nigdy nie mieliśmy w swoim programie, ani w swoich przekazach jakiejkolwiek nienawiści, jakiejkolwiek grupy społecznej w ramach właśnie społeczeństwa polskiego, ani jakiegokolwiek innego. Nawet osób, które przemieszkują tutaj, a obywatelami Polski nie są. Chcę tylko zauważyć jedną rzecz, że tutaj mówisz o różnego rodzaju takich domniemaniach o tym, że na przykład poparliśmy. Tak, popieramy wszystkie propozycje, znaczy wnioski do TK, które miałyby unormalizować nasze prawo i stworzyć, żeby to prawo było zgodne z konstytucją. Nieważne, czego one dotyczą, bo także zgłaszaliśmy różnego rodzaju poprawki, jeszcze nie będąc w rządzie, popieraliśmy różnego rodzaju właśnie wnioski, nie będąc jeszcze nawet w parlamencie, znaczy w rządzie tym bardziej, które odnosiły się do różnych innych kwestii. Chcemy, żeby prawo było zgodne z konstytucją i zarzucanie nam tego jest, no jakby to powiedzieć, tylko, dość mylne. Czy my to robimy dlatego, że jesteśmy...
Nie, tylko, my to robimy nawet jest taki, że w kwestii aborcyjnej orzekł już katolicki trybunał profesora Cola, on już orzekł, co jest zgodne z konstytucją. To było raczej rewidowanie tego pod swoją wizję ideową. Natomiast co do nienawiści...
Profesor Cole, to już minęło 20 parę lat.
No wciąż, panie redaktorze, prawo to prawo. Było ustalone 25 lat, trwał kompromis aborcyjny, który wcześniej jeszcze był bardziej liberalny.
Ale ty, Maćku, wspominasz o profesorze Colu. On prezesem Trybunału to nie jest ze 20
lat. No tak, ale mimo wszystko był kompromis i była interpretacja konstytucyjna tego przepisu. A teraz wracając do tego, że rzekomo Konfederacja nie szerzy nienawiści do żadnych grup. No przypomnę słynne słowa, jakie wygłosił Sławek Mencen w Krakowie, słynną jego piątkę. Nie chcemy Żydów, aborcji, nie chcemy homoseksualistów. Nie chcemy Unii Europejskiej, nie chcemy podatków. No nie wiem, czy nie chcemy Żydów. Jest takie nie bardzo tolerancyjne.
Znaczy, no, wydaje mi się, że było wyjaśniane tak wielokrotnie, że nie muszę tego tłumaczyć. Było to hasło związane z ustawą, znaczy z wnioskiem Stanów Zjednoczonych, który nazywał się 447 i odnosił się do majątków poza spadkowych, czyli niespadkowego majątku bezdziedzicznego, jeśli chodzi o społeczność żydowską w Polsce. I my wielokrotnie wtedy się wyrażaliśmy i wyrażamy się jednoznacznie, że jeżeli chodzi o ludzi, którzy tutaj mieszkali i zmarli w wyniku jakimkolwiek i mają swoich spadkobierców, to jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby im powypłacać te wszystkie zadośćuczynienia, bądź pooddawać te rzeczy, które tutaj dziedziczą po tych osobach zmarłych, ale nie wobec osób, które nie miały dziedziczne, bo tak to zgodnie z państwem cywilizowanym powinien to odziedziczyć po prostu skarb państwa. I to odnosiło się do tego. I słowem mówiąc, wszystkim za to też odgłosiłem, ale wszystkich polecam, żeby obejrzeć ten cały materiał, bo słowem mówiąc jasno wyjaśnia pewnego rodzaju przykrość tej demokracji, którą właśnie tutaj widzimy, że kolega tutaj porusza się hasłami, bo one są najłatwiejsze do zapamiętania. To już treść jest trudna do zapamiętania. Co do baterzenia, to ja chcę zauważyć odnośnie czego to było to baterzenie. Odnośnie tego pytania, czy odnośnie tego, że w wielu krajach jest pewnego rodzaju radykalne odejście od powiedzmy inaczej, zgoda na wejście tutaj islamu po Polski może powodować to, co mieliśmy z państwem islamskim, gdzie on wchodził na przykład do kraju takiego jak Syria i Irak. A co się kończyło? Kończyło się tym, że mordowano tam osoby homoseksualne. I do tego odniósł się Grzegorz Braun w sposób przeze mnie, powiedzmy sobie, mało akceptowalny. Ja tutaj uważam, że tutaj ten powiedzmy czarny humor był może nieakceptowalny, a on się powiedział, że on akurat tego sobie nie wyobraża. On sobie wyobraża, że można byłoby zrobić debatę co najwyżej, jeżeli chodzi o baterzenie. I kwestia jest taka, że właśnie wy się akceptujecie to, żeby tutaj wchodził islam, a my właśnie mówiliśmy, że nie. Między innymi z tego powodu, że wtedy i też polecam wszystkim zobaczyć ten wywiad, właśnie między innymi dlatego, że widzieliśmy, co islam robi z społecznością choćby homoseksualną.
Tylko, że ja widzę, że takich zarzutów nie ma wobec lewicy. tylko że jakoś lewicy nikt nie zarzuca szczucia na mniejszości. Jakoś...
Przepraszam, ale to jest bzdura. Wasza posłanka Prokopow, jak dobrze pamiętam, powiedziała, że jak po śmierci w Etiopii i kilkudziesięciu chrześcijan, powiedziała, że szkoda, że tak mało. No to naprawdę nie szczuje się na mniejszość.
Nieprawda, powiedziała, że samo chrześcijaństwo tam weszło, co faktem było, że ja się z tym nie zgadzam, bo akurat chrześcijaństwo w Etiopii istniało dłużej niż istniało w Rzymie, ale pomijając jedną poszczególną, tylko że problem jest taki, że u nas jest to jedna wypowiedź, a u was jest ich cała masa.
I także inna jest. To ja spróbuję inaczej.
A wasza młodzieżówka przypadkiem nie szczuła na Ujgurów w Chinach? No przecież seria wypowiedzi. No to polecam wszystkim, którzy teraz słuchają, znaleźć sobie wypowiedź liderów młodzieżówki lewicowej odnośnie Ujgurów.
Chcieliście też rozmawiać o paradzie równości. Wyszliśmy przed chwilą od zmian w rządzie. To ja tą paradę równości jeszcze was zapytam, bo skoro jest tak o tym szczuciu, Maciek na pewno wie, myślę, że Jędrzej też. Było coś takiego w PRL-u jak akcja Hiacynt. I tak się pechowo składa, że kiedy była akcja Hiacynt, to wiceministrem spraw wewnętrznych był Andrzej Gdula, ojciec profesora Gduli. To jak teraz przychodzi wam bronić tych parad równości? Maciej Kamiński.
Lewica akurat jest formacją, która jest najbardziej wiarygodna w wspieraniu równości.
Ale ojciec profesora Gduli był ministrem, kiedy była akcja Hiacynt. Akcja Hiacynt polegała na niszczeniu środowisk homoseksualnych w Warszawie.
To nie jest tajemnica, że to się stało. I to nie jest tajemnica, że stał za tym Gdula senior. Ale dzisiaj odrobiliśmy naszą lekcję w latach 90., odcinając się od tej przyszłości i stając się nowoczesną zachodnią socjaldemokracją. Od 20 lat, kiedy Robert Biedroń założył Paradę Równości, był jednym z założycieli, był pierwszym przewodniczącym komitetu. Dzisiaj nią jest Paulina Piechna-Wnińskiewicz, też wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Wspieraliśmy konsekwentnie. Nie było parady od co najmniej 6-7-8 lat, kiedy nie było tam Sojuszu Lewicy Demokratycznej czy dzisiaj Nowej Lewicy. Jesteśmy konsekwentni w tym. I to, co nas boli, jest to, że inne partie demokratyczne poza Partią Razem i Partią Zieloni nigdy nie są na tej paradzie. I później oni mówią, że chcą tak samo jak i my przywracać europejskie wartości w Polsce oraz przywracać wartości Unii Europejskiej, a później ich nigdy nie ma, wtedy, kiedy jest moment to sprawdzić.
No nie ma tam też partii Korwin, Jędrzej Dziadosz.
To mi się przypomina pierwsza parada, takie banery na pierwszej paradzie w Częstochowie Równości, gdzie było nie chcemy Instytutu Prosta Skargi i protoplastów Ordo Iuris i Platformy Obywatelskiej. Piękne czasy to było, kiedy Platforma jeszcze była prawicowa. Ale co do parad Równości, no to one są całkowicie idiotyczne z tego powodu, że nie ma żadnych praw, które są jakby sprzeczne dla środowisk, czy to w jakichkolwiek poglądach, jakby sympatiach, czy czymkolwiek. W Polsce każdy ma prawo dokładnie takie samo. Kodeks polski, kodeks prawny nie wyróżnia osób. Nie ma osobnych prawodawstwa dla czy to kobiet, czy to mężczyzn. Więc mówienie o jakichś paradach różności jest całkowicie idiotyczne.
Znajdę ci jeden wyjątek, Jędrzeju. Jesteśmy dyskryminowani jako mężczyźni, wszyscy jak tu siedzimy. My będziemy tyrać do 65 roku życia, kobiety do 60.
Ale jest, ja mimo wszystko się...
Czyli jest dyskryminacja kompletna. I jeszcze jedną, która mi przychodzi do głowy. Nie ma na szczęście już wojska z poboru. My kobiety nie były, my musieliśmy.
Ale dalej mamy kategorię wyznaczoną i dalej w przypadku wojny jesteśmy...
A kobiety nie, to prawda.
To jest faktycznie problemem.
Maciej Kamiński.
To jest faktycznie problem, ale wracając, jak mówi się o niedoborze praw osób LGBT, nie mówi się o tym, że pisze nam, że będą one batorzone. Ale chodzi o to, że nie posiadają one takich samych praw jak osoby, jak związki heteronormatywne. Chociażby w kwestii rozliczania się podatkowo, chociażby w kwestii uzyskiwania informacji medycznej, w kwestii dziedziczenia, w kwestii opieki nad dzieckiem.
Z tą informacją medyczną Maćku się nie zgadza. Możesz upoważnić każdego. Każdego.
Mogę
nie zapytano kilka dni temu u dentysty, kogo chcę upoważnić. Powiedziałem, a kogo mogę, kogo pan chce?
Oczywiście, że tak, tylko że jest to o wiele bardziej skomplikowane, tak, gdzie w przypadku małżeństwa jest to oczywiste. Jeśli dana osoba nie unieważniła takiej osoby, bo nigdy nie miała możliwości i teraz znalazła się w wypadku medycznym, w wypadku była i trafiła do szpitala, jest to przeszkodzone. Tak samo z rozliczaniem podatkowym, co jest rzeczą dość oczywistą. Tak samo w prawie spadkowym. No istnieje dyskryminacja, ponieważ taki związek jest konkubinatem, jest związkiem nieformalnym i nie jest tak samo rozliczany jak małżeństwo, tak? Nie jest to pierwsza grupa spadkowa.
A tutaj się zgodzę. Tutaj się z kolegą zgodzę i dlatego nasz lider, Sławomir Mentzen, chyba 4 miesiące temu, jak dobrze pamiętam, zaproponował ustawy dla gejów, które właśnie rozwiązywały to kwestie podatkowe tutaj, kwestie wszystkiego rodzaju, pewnego rodzaju ulgi i tak dalej, których geje nie mogli mieć, bo nie byli w związkach, czy na przykład kwestia podatku spadkowego, który w przypadku na przykład likwidował podatek spadkowy, dlatego na przykład spadek pomiędzy osobami homoseksualnymi był dokładnie tak samo jak na przykład w rodzinie w związkach homoseksualnych, więc jakby ten problem podatkowy my, jeżeli chodzi o Konfederację, rozwiążemy, więc tutaj spokojnie osoby homoseksualne mogą na nas głosować, jeżeli chodzi o podatki. Uprościmy także wam te podatki, ale jeżeli chciałem tylko powiedzieć, jeżeli chodzi o ten związek małżeński. Związek małżeński jest stworem nie stworzonym przez państwo, jest stworzonym przez społeczeństwo, pewnego rodzaju podstawową komórką, która miała pewien cel. Miała ten cel, a mianowicie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które się w tym rodziły. Ktoś musiał wziąć za nie odpowiedzialność. I się domniemywało, że to był ojciec i żona, bo to nie do końca, nie zawsze mąż musiał być ojcem też, więc mąż i żona nie musieli to...
Zna przyroda takie mąż, przypadki.
Tak, mąż się zawsze... I teraz trzeba było zapewnić im i po to powstał ten związek. I homoseksualista w jakiś sposób się do tego nie dodaje.
Kończymy na dzisiaj. Bo nasz czas bardzo cenny dobiega końca. Jędrzej Dziatosz, dziękuję.
Dziękuję państwu.
Młodzi dla Wolności, Nowa Nadzieja, Konfederacja i Maciej Kamiński.
Dziękuję bardzo i życzę państwu danego wieczoru.
Federacja Młodych Socjaldemokratów, Lewica. Wojciech Wasiak kończy pracę, Inka się pracka zaczyna i wejdzie tu za chwilę Rafał Zbrzeski, jazzowy bazar przed nami. Wojciech Jakubowski, do usłyszenia.